Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Pobiegłam do naszej szefowej i powiedziałam, jest to, co chciałabym robić. I w ten sposób wpadł pomysł właśnie, żeby zebrała grupę ludzi, którzy chcieliby to też robić. No i w ten sposób powstała nasza spółdzielnia, jakby to pokrótce powiedzieć.
W ostatnich właśnie miesiącach szkoły dają dni otwarte, właśnie możemy przychodzić i zobaczyć szkołę, zobaczyć profile i to jest bardzo przydatne.
Dzieci już od najmłodszych lat uczą się numerów alarmowych, pod które warto dzwonić, kiedy się dzieje nam krzywda, kiedy się na przykład pali las bądź jakiś budynek mieszkalny, kiedy zasłabniemy, gdzie kogo mamy o tym poinformować, jak również tego, w jaki sposób tej pierwszej pomocy udzielać.
Nauka wierszy to przede wszystkim ćwiczenie pamięci dzieci, co jest bardzo ważne później w nauce, jak nasze przedszkolaki pójdą do szkoły. Ćwiczy się interpretacje, ćwiczymy też jakby pokonywanie stresu, tremy, obycie ze sceną, też poprawną wymowę, więc to wszystko za pomocą tego konkursu chciałybyśmy uzyskać.
Kto i w jaki sposób korzysta z ekonomii społecznej i tworzenia spółdzielni socjalnych? Czego dowiadują się uczniowie na dniach otwartych szkoły? Jak udzielać pierwszej pomocy? I dlaczego warto uczyć się tekstów na pamięć? O tym będziemy mówić w dzisiejszej audycji. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Ekonomia społeczna to jeden ze sposobów określania działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Przedsiębiorstwa społeczne mogą pełnić bardzo różne funkcje. Jakie? Prześledzimy to na przykładzie nowo powstałej spółdzielni socjalnej Pani Sowa.
Stowarzyszenie Przystań w Krośnie Odrzańskim i Fundacja Jeden za Drugim to są członkowie założyciele spółdzielni socjalnej Pani Sowa.
Joanna Szymańska, prezes Stowarzyszenia Przystań.
Założyliśmy wspólnie ten podmiot ekonomii społecznej po to, żeby świadczył na terenie powiatu krośnieńskiego usługi opiekuńcze dla osób starszych. Usługi komercyjne w domach, ale też docelowo zamierzamy prowadzić dom seniora w Krośnie Odrzańskim.
Kim są ludzie, którzy pracują w spółdzielni socjalnej Pani Sowa?
Pracownicy spółdzielni socjalnej Pani Sowa to są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. To są osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, które funkcjonowały dotychczas w obszarach ośrodków wsparcia. Na dzień dzisiejszy są usamodzielnione, przeszły kursy specjalistyczne opieki nad osobami starszymi i są przygotowane społecznie, zawodowo do tego, żeby świadczyć takie usługi na terenie powiatu krośnieńskiego.
Czy macie już potencjalnych klientów w waszej spółdzielni?
Od kilku lat Stowarzyszenie Przystań prowadzi na terenie Krosna treningi zawodowe, które mają na celu wspieranie osób starszych, niesamodzielnych w domach ich rodzinnych, więc pierwsi klienci już się pojawiają. Dodatkowo jeszcze oprócz świadczenia tych usług opiekuńczych chcemy wprowadzić zajęcia animacyjne też dla dzieci, ponieważ nasza organizacja współpracuje z rodzinami zastępczymi i też chcemy współpracować z przedszkolami w celu takiej właśnie promocji, organizacji tych działań animacyjnych dla dzieci.
Jakie znaczenie o charakterze społecznym ma funkcjonowanie takiej spółdzielni?
Przede wszystkim od kilku lat już pracujemy nad tym, żeby osoby z niepełnosprawnością mogły realizować się zawodowo. Myślę, że na otwartym rynku pracy nie miałyby takiej możliwości, ponieważ dzisiaj rynek pracy jest bardzo wymagający. Te osoby są z różnymi dysfunkcjami, wymagają czasem większych przerw pracy, ograniczonej ilości czasu pracy. Spółdzielnia socjalna to zapewnia. Mają więcej możliwości rehabilitacyjnych czy przerwy w czasie pracy, gdzie na otwartym rynku pracy byłby z tym duży problem.
Czy skorzystali Państwo z jakichś szczególnych dotacji?
Skorzystaliśmy ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. Chciałam też z tego miejsca bardzo gorąco podziękować. Ta możliwość oczywiście jest dostępna, można powiedzieć, dla każdego. Natomiast ja chciałam podziękować za życzliwość ogromną, bo pracują tam rzeczywiście ludzie z wielkim sercem i podobnie jak my to czują i wspierają nas na każdym kroku.
Pani Iza, pani Grażyna, pani Jola, pan Paweł to pracownicy nowo powstałej spółdzielni socjalnej Pani Sowa. Jaka droga była do tego przedsięwzięcia?
To znaczy się, to było jakieś tam plany naszej szefowej Asi Szymańskiej i w którymś momencie ja, jak wracając z wolontariatu od właśnie osoby starszej, pobiegłam do naszej szefowej i powiedziałam, to jest to, co chciałabym robić. I w ten sposób u naszej szefowej wpadł pomysł właśnie, żeby zebrała grupę ludzi, którzy chcieliby to też robić. No i w ten sposób powstała nasza spółdzielnia, jakby to pokrótce powiedzieć.
Panie Pawle, pan co najmniej dwa razy przymierzał się do bycia członkiem takiej spółdzielni socjalnej.
Po prostu musiałem dorosnąć do tej roli właśnie i zdecydowałem, że to jest właśnie ten profil, w którym chcę pracować.
Pan będzie koordynatorem działań spółdzielni. Na czym to będzie polegało?
Będę pracował w biurze, dziewczyny będą chodziły do klientów, a ja będę właśnie rozpisywał wszystkie grafiki, gdzie mają dziewczyny pójść.
A jakie usługi będzie świadczyła wasza spółdzielnia?
Od sprzątania w domach klientów, ugotowania nawet, po zwykłą rozmowę przy herbacie z osobą starszą.
Pani Joanna i pani Grażynko, opowiedzcie o swojej roli w tej spółdzielni.
Ja po prostu na początek, gdy pani Joanna mnie wzięła na rozmowę, miałam wątpliwości, że sobie nie poradzę, bo mimo wieku 60 lat obawiałam się, że sobie nie poradzę. No ale po namowie córek i mojego przyjaciela, Pawła naszego, żeby się nie bać, odważyłam się stąpnąć na twardy fundament i po prostu skończyłam kurs. Bardzo jestem zadowolona, bo już brałam udział w pomocy osobom starszym w sprzątaniu i z czego się cieszę, że sobie na pewno poradzę.
A ja pierwsze wrażenie miałam takie, że na początku się troszkę bałam, ale wszystko mi się udało. Wszystko wsparcie to do między Joli, Grażynkę, Pała, wsparcie wujka, babci i pani Asi i całej pani z tej kadry, tym udało mi się, jakoś siebie uwierzyłam.
Słyszałam, że skończyliście wszyscy państwo wiele kursów rozmaitych.
Tak, kursy różne.
I czym się będziesz zajmowała?
Tak samo jak Iola i Iza, to samo. Tylko pan jest koordynatorem ogólnie.
Czyli pomoc osobom starszym?
Tak, tylko ja będę z kimś. Sama nie mogę niestety.
Co do tej pory robiłaś?
Do tej pory, zanim przyszłam na integrację ogólnie, to siedziałam w domu i się nudziłam w domu. Teraz na integrację przyszłam w tamtym roku i zaczęło się ogólnie, że poznawałam wszystko i wszystko i tak się udało, że do spółdzielni, no bo chciałam pracować ogólnie, a nie siedzieć w domu.
Pani Iza nam powie.
To jest moje, ja tu przepiszę od początku tutaj, tej integracji, mi tu się bardzo podoba, taka miała atmosfera i tak, że będzie miło pracować w tej spółdzielni socjalnej, tej pani Sowy, a tą z panią Sową to będzie Paweł Majewski. Będzie naszym kierownikiem. Będzie, i tak będzie fajnie, tak będzie prowadził to sobie tak dla ludzi, tak starsi przyszli, pogadali do nas, pośmiali się. Mi tu się podoba smera taka tutaj tej.
Tak. A czym do tej pory pani się zajmowała? Co robiła w domu?
Ja tam chodziłam sobie do kuchni socjalnej, tam spółdzielni pomagałam, tam wszystko. No, tam fajnie, to jest fajnie, z panią z tą Justynką. No, bardzo to jest miło, to takie są fajne terapeutki nawet. Z nimi to można porozmawiać, pogadać, pośmiać, pożartować. Ja bardzo lubię. Ja mam babcię, co ma 98 lat. Już też już nie chodzi, jest, leży. Trzeba przyjść, umyć, pomóc też. Bardzo to jest miło.
Wyobrażam sobie, że dużo nowych rzeczy się pani nauczyła.
Tak, to jest bardzo miło, bardzo mi to jest bardzo. My tu śpiewamy z panią Mają, tutaj coś śpiewać, ale to będą śpiewać tutaj, o. Pani teraz zobaczy, o. Tak to jest bardzo miło, bardzo. To jest mi się podoba tutaj, taka kostmera.
A czego nowego się pani nauczyłaś? Na przykład chodzi o opiekę nad osobą starszą.
Trzeba pomóc, o niej przyjść, porozmawiać, posiedzieć, pogadać, pobawić się, umyć. Myślę, że trochę do nas przyszli też porozmawiali, choć nie siedzieli w tym domu sami samotni. To jest bardzo jej takie życie, jak osmera jest taka, życzliwa dla takich ludzi. To ja wiem, bo ja mam babcię, no to ja wiem. Bardzo, to jest bardzo fajne jest. Ja to lubię. No myśmy takie kursy, to myśmy jeździli do Gubina. Też. I myśmy pomagali ludziom. Taka pani zjada chlebek, nam tutaj dla mnie wystarczyło. Mi to bardzo się podoba.
Dziękuję pani.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Pan Mariusz Musik jest przedsiębiorcą i skąd taki sceptyczny stosunek do ekonomii społecznej?
Uważam, że owszem, to jest dobre, ale niespecjalnie podoba mi się ilość środków, patrząc na budżet wydawanych na tego rodzaju działania. To jest raz. Dwa, też duża ilość pomocy, jeśli ona powoduje, że te podmioty w momencie, kiedy jej zabraknie, niespecjalnie są w stanie sobie radzić. Uważam, że im bardziej prowadzimy je za rękę, tym mniej one potrafią radzić sobie już w takich prawdziwych realiach rynkowych.
Sugeruje pan, że za dużo środków idzie na wspieranie ekonomii społecznej z budżetu państwa?
Moim skromnym zdaniem jednak tak.
A na co te pieniądze mogłyby być wykorzystane? Bo przecież wiele osób jednak podkreśla fakt, że do tej pory siedzieli w domu latami, a teraz zaczynają pracować i ta praca daje im przede wszystkim poczucie własnej wartości, już nie mówiąc o jakichś pieniądzach.
Tak, jest to oczywiście pozytywny efekt. To nie jest tak, że to mi się nie podoba, że to nie wywołuje pozytywnych aspektów. Ludzie mają zajęcie, pracują. Ale z drugiej strony być może można byłoby skierować działania tak, aby znaleźli się na rynku pracy, niekoniecznie tworząc tego rodzaju podmioty specjalnie dla nich. Szczerze powiedziawszy, ja też nie jestem zwolennikiem dotowania biznesu. Uważam, że biznes powinien radzić sobie sam. Dotacje są niepotrzebne, dotacje tylko powodują zachwianie tego wolnego rynku. Jedni te dotacje dostają, inni nie. Uważam, że biznes nie powinien być dotowany.
W przypadku ekonomii społecznej jednak jest to sprawa adresowana do osób długotrwale bezrobotnych, odsuniętych od rynku pracy, zaniedbanych, wykluczonych, takiej specyficznej części naszego społeczeństwa, która prawdopodobnie sama by sobie nie poradziła.
No sama nie, ale może można tak pokierować działania, żeby znaleźli się na rynku pracy, na przykład wśród normalnego biznesu, czyli może tak pokierować działaniami przedsiębiorców, aby oni mogli albo chętniej zatrudniali tego rodzaju osoby. Myślę, że to rozwiązanie byłoby na pewno tańsze, a czy bardziej skuteczne, no nie wiem, być może. Takie jest moje zdanie.
A czy pan jako przedsiębiorca prowadząc własną działalność gospodarczą zatrudniłby taką osobę?
Branża, w której działam, niespecjalnie mi na to pozwala i z definicji wyklucza tego rodzaju osoby, ale myślę, że gdybym zajmował się czymś innym, być może tak. Myślałem o tym kiedyś.
A inni przedsiębiorcy z pana rozeznania?
Nie wiem, no trzeba by zapytać innych przedsiębiorców. Znaczy, wydaje mi się, że przy sprytnym, pewnym wsparciu, dobrze wycelowanym, byłaby na to szansa.
Czyli jednak taki pracownik musiałby być dodatkowo wspierany.
Taki pracownik musiałby być wspierany, ale myślę, że byłoby to tańsze niż wspieranie czy tworzenie tego rodzaju podmiotów.
Niemniej nie zniechęca pan tworzących spółdzielnie socjalne do pracy.
Ależ skąd? No, trzymam kciuki. Sam fakt, że uczestniczę w tym projekcie, jak najbardziej trzymam kciuki, ale będę się starał kierować. Nie mam takiego wpływu, ale chociażby ten wpływ taki doradczy, tak pokierować tym podmiotem, żeby naprawdę stał się podmiotem rynkowym i żeby miał szansę bez późniejszego wsparcia odnaleźć się na wolnym rynku, no i żeby odnosił gospodarcze sukcesy.
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum wspiera działania promujące ekonomię społeczną, powstawanie spółdzielni socjalnych. Dlaczego jest to ważne społecznie?
My jako fundacja zaangażowaliśmy się od jakiegoś czasu w prowadzenie ośrodka wsparcia ekonomii społecznej.
Magdalena Tokarska, prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.
Jest to możliwe dzięki temu też, że weszliśmy w takie większe partnerstwo podmiotów, czyli Wojewódzki Urząd Pracy jest z nami, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Bardzo ważne, myślę, żeby o tym pamiętać, dlatego że to jest przedsięwzięcie dosyć trudne, bo bardzo dużo działań trzeba skierować w obszarze ekonomii społecznej, żeby móc liczyć docelowo na jakiś efekt społeczny. A wiadomo, z efektami społecznymi jest tak, że trzeba na nie troszeczkę poczekać. I my wspólnymi siłami, poprzez to, że przez nas przechodzą dotacje na otwarcie na przykład spółdzielni socjalnych, wspieramy rozwój przedsiębiorczości społecznej. W Krośnie mamy przykład tego, jak otwiera się nowa spółdzielnia socjalna pani Sowa. Oni właśnie też pozyskali od nas pieniądze na utworzenie 5 miejsc pracy. Za tym poszła dotacja inwestycyjna. Za tym idzie wsparcie pomostowe, czyli z jednej strony my pomagamy, żeby oni mieli pieniądze na bieżące koszty funkcjonowania takiego podmiotu, ale jednocześnie też jako zespół różnych profesjonalistów, specjalistów w różnych dziedzinach wspieramy ich w takim rozwoju biznesowym. Czyli oni jako normalny podmiot na rynku muszą próbować sobie radzić i my jesteśmy od tego, żeby im w tym pomagać.
A jak długo taka spółdzielnia socjalna ma sobie radzić i funkcjonować na rynku pracy?
Można by na to różnie popatrzeć. Projektowo bardzo, bardzo, czego bardzo nie lubię. Projektowo 12 miesięcy są pod taką parasolką projektową, później muszą sobie radzić. Ale my tak naprawdę podchodzimy do tego szerzej, ponieważ przez to, że mamy doświadczenia w działaniach społecznych z różnych dziedzin, myślimy sobie o wspieraniu długofalowym, czyli taki podmiot, który przy nas pozostanie, niezależnie od tego, czy będziemy mieć pieniądze akurat w obszarze stricte ekonomii społecznej, będziemy mogli ich wspierać z innych środków, które pozyskujemy na rozwój społeczny, lokalnych, na wspieranie reintegracyjne, na budowę zespołu, bo wiadomo, że w takich podmiotach, gdzie mamy już 5 osób, to nie jest firma jednoosobowa, że prezes sam ze sobą musi się dogadać i dojść do ładu, tylko mamy do czynienia co najmniej z 5 osobami i musimy też pilnować, dbać, pomagać im w takich podstawowych problemach, jak na przykład rozwiązywanie konfliktów. Wiadomo, że podmiot, który powstaje gdzieś tam około drugiego, trzeciego roku funkcjonowania, przeżywa kryzys. I to jest też normalne w zwykłych przedsiębiorstwach. My tutaj oferujemy swoją pomoc nawet właśnie w takich obszarach, miękkich tak zwanych.
W przypadku spółdzielni socjalnej Pani Sowa w Krośnie Odrzańskim, wiele innych podmiotów deklarowało współpracę, przekazywanie zleceń. Są to miejskie przedszkola, urząd miasta, czyli takie poważne instytucje.
Tak, bo w założeniach w ogóle ekonomii społecznej jest coś takiego, aby w środowisku lokalnym wytworzył się mechanizm zlecania zadań, korzystania z tych środków społecznych do wewnątrz. Czyli tak na przykład tworzymy na naszym terenie tutaj krośnieńskim spółdzielnię socjalną od cateringu, drugą od usług społecznych, trzecią być może jeszcze od jakichś innych tematów, to aby na przykład każdy urząd, który pieniądze publiczne musi przeznaczać w tych obszarach, zakupuje catering, musi zlecać OPS, usługi opiekuńcze w domach, aby pamiętał, że jednocześnie może załatwić temat zlecenia zadania publicznego w sprawowaniu opieki, ale jednocześnie wytwarza miejsca pracy dla osób, które w międzyczasie nie pracowały, bo tutaj mamy zatrudnione osoby niepełnosprawne, które wcześniej nie były na rynku pracy. I teraz one stają po stronie pracownika, żeby świadczyć opiekę nad osobami zależnymi. Tutaj jest samotnymi, starszymi i tak dalej.
Z jakim odbiorem tego pomysłu spotykają się Państwo w przestrzeni publicznej? Co na to przedsiębiorcy? Bo jednak sporo funduszy czerpią Państwo z budżetu państwa.
Tak, tak. To jest taki skomplikowany temat na tyle, że bardzo mocno się staramy o tym dyskutować. Bo to nie jest tak, jak skrajnie myślimy, że na przykład przedsiębiorcy mówią, taka powstaje nam konkurencja, zagrożenie, przecież my na tym rynku byliśmy, radziliśmy sobie i po co jeszcze kolejny podmiot, trzeba będzie się podzielić. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ekonomia społeczna obraca się też w pieniądzach, które tak naprawdę w tej chwili są rozdysponowywane tylko w sposób taki nie do końca efektywny. I teraz cała procedura zlecania zadań publicznych, bo to jest główne źródło finansowania docelowo spółdzielczości społecznej, spółdzielczości socjalnej, powinno polegać na tym, że myślimy o efekcie dodanym w takim zleceniu i na przykład urząd, który do tej pory myślał kategoriami biznesowymi, tyle i tyle kosztuje usługa społeczna, zlecamy ją na zewnątrz, jakiś podmiot to weźmie. Zastanawiamy się teraz, mamy u siebie podmiot reintegracyjny, który nie dość, że wewnątrz pomoże co najmniej 5 osobom, my im zlecimy usługi, które zostaną zrobione w sposób profesjonalny, tak, bo to też są osoby, które są przygotowane. Jednocześnie będziemy wytworzony mieć swój rynek usług i będziemy bardziej tacy może odporni na to, żeby na nasz rynek wchodziły firmy, nie chcę nikogo oczywiście obrażać, ale takie firmy, które robią wszystko wszędzie i właściwie jakości za tym nie ma. Więc z jednej strony budowanie własnego potencjału społecznego, do tego pokazywanie, że to nie jest tak, że jednemu trzeba zabrać, żeby dać drugiemu, tylko na przykład w przypadku przedsiębiorstw jest też tak, że przedsiębiorca, jak się dowiaduje, że na jego terenie jest spółdzielnia socjalna, to naraz okazuje się, że to on może jest w stanie wydzielić coś ze swoich usług, które i tak musi zakupić na zewnątrz i skorzystać z tego, co oferuje taka spółdzielnia, którą ma pod ręką. I nie kupuje tego gdzieś przypadkowego, bezosobowego podmiotu, tylko na swoim rynku inwestuje w swoje pieniądze, które i tak musiałby wydać.
No, w przypadku przedsiębiorczości społecznej mamy tutaj oprócz aspektu gospodarczego aspekt humanitarny, jakby nie patrzeć.
Tak, to jest coś, co bardzo lubię ten temat, dlatego że, jakby to powiedzieć, może nie jestem przeciwniczką, ale nie jestem zwolenniczką tego pięknego hasła w stylu przede wszystkim gospodarka, gospodarka i gospodarka. No niestety, to się tak nie da w nieskończoność nakręcać wskaźników gospodarczych, żeby windować tylko wartości, wielkości w górę. No gdzieś są te granice. W momencie, kiedy inwestujemy w ludzi, pewne rzeczy są w stanie nam się wyrównać. My musimy tak próbować prowadzić rozwój gospodarczy, społeczny, regionalny, żeby on był na jakiś sposób zrównoważony. No i teraz my mówimy o tym, że troszeczkę chcemy połączyć podejście dla zysku, czyli ekonomię, tak? No bo tu mamy ekonomię przecież, ale w oparciu o to, komu ona ma służyć. No bo tak naprawdę po co my te pieniądze zarabiamy, po co my coś produkujemy, przecież to ma nam służyć. A zapętlamy się w to, że tworzymy wielkie koncerny, które na nas zarabiają. Przepraszam za takie określenie, no ale taki w tej chwili mamy świat. A my próbujemy powiedzieć, zatrzymajmy się, cofnijmy się kroczek, popatrzmy, jak ten świat wygląda. Mamy dookoła siebie ludzi, o których zapomnieliśmy, a oni tylko czekają czasem na podanie ręki. i więcej im nie trzeba. I trochę takiego zaplecza, że każdy coś od siebie może. Jakbyśmy wszyscy byli życzliwi, to chyba załatwilibyśmy każdy temat. I co więcej dodać?
Na dniach otwartych uczniowie, którzy uczą się w Zespole Szkół Ekonomicznych, opowiadają o swojej szkole. Dlaczego warto uczyć się w ekonomiku w Jelonogórsku?
Warto uczyć się w ekonomiku, ponieważ jest to szkoła, która daje wiele, rozszerza nasze horyzonty, jest tutaj miła atmosfera, no i są dobrzy ludzie też, którzy są też wyrozumiali i nas bardzo dobrze uczą. Warto.
Jakiej szkoły ponadgimnazjalnej szukają gimnazjaliści?
No naprawdę, na pewno dobrej. Chodzi o nauczycieli ogólnie, którzy umieją wytłumaczyć cokolwiek, żeby zachęcić do nauki w ogóle tych uczniów.
Czy takie dni otwarte są pożyteczne?
Tak, na pewno są pożyteczne, bo możemy się dowiedzieć, jaka szkoła ma różne możliwości i możemy się na przykład dużo dowiedzieć. I na przykład w tej szkole, w jakiej nie ma nigdzie takiej możliwości, że możemy zdać na przykład prawo jazdy, mamy 18 lat i to jest naprawdę ogromny plus.
Najważniejsze, że szkoła rozwija nasze zainteresowania i daje przyszłość.
Teraz jest taki sezon na dni otwarte.
Tak, w ostatnich właśnie miesiącach szkoły dają dni otwarte, właśnie możemy przychodzić i zobaczyć szkołę, zobaczyć profile i to jest bardzo przydatne.
A jakie profile Was interesują?
Logistyk. A mnie to hotelarstwo, turystyka albo klasa językowa.
Dlaczego Ty wybrałaś ekonomię?
Bo słyszałam, że to jest bardzo pozytywna atmosfera. Nauczyciele umieją wytłumaczyć. No i jest fajnie, bo można fajnych ludzi poznać, miłych. Wszyscy sobie tutaj pomagają i może na wszystkich można liczyć w sumie. Można łatwo się dostać i bardzo miło tu jest naprawdę i wszyscy sobie tutaj pomagają i nie ma w ogóle trudności, nie ma takich konfliktów w ogóle.
Czy w wyborze szkoły, dalszego kierunku kształcenia pomaga Wam ktoś?
Tak, doradca zawodowy może nam przedstawić na przykład właśnie jakie szkoła ma kierunki kształcenia i na przykład ja bym wybrała technikum, bo po liceum to wiadomo, że matura, studia, a po technikum można mieć już swój zawód i potem można go dalej rozszerzać i można mieć maturę i potem iść na studia i to jest takie bardziej opłacalne, no bo jak ktoś nie chce się na przykład uczyć, no to wiadomo, że wybiera albo zawodówkę, albo technikum, no bo w liceum może sobie nie poradzić, a na studia mu się nie chce iść i to jest naprawdę lepsze rozwiązanie.
Słyszałam, że szkoły o charakterze zawodowym i technicznym bardzo dobrze przygotowują uczniów do wykonywania zawodu i też się trzeba uczyć.
Też tak słyszałam właśnie. Szkoła zawodowa stawia więcej właśnie na zawód, nie przygotowuje do matury, dlatego ci, co uczą się w zawodówce, mają tak jakby lepszy start na swój kierunek.
Potrzebne są różne zawody i różne specjalności.
Tak, to jest bardzo potrzebne, bo na przykład jak kończymy zawodówkę, możemy jechać sobie za granicę. A na przykład jak ktoś jest na fryzjerstwie albo kosmetyczce, no to za granicą szukają takich osób i to jest naprawdę bardzo opłacalne.
To wy się tak kształcicie, żeby wyjechać za granicę?
No, ja osobiście bardzo bym chciała wyjechać do Niemiec, bo mieszka tam moja ciocia. I chciałabym.
To szkoda trochę młodzieży, żeby wyjeżdżała za granicę.
Znaczy się nasza szkoła też kształci nas, jako chodzi o języki, ponieważ mamy tak jak załóżmy język niemiecki logistyczny i to też pod nasz kierunek uczymy się języka właśnie w naszym zawodzie.
A jeżeli chodzi o praktyczną naukę zawodu, masz doświadczenie?
Tak, znaczy się powiem pani szczerze, że jest bardzo dużo lekcji zawodowych. W drugiej klasie praktyki są obowiązkowe, bądź staże, które są już w pierwszej klasie i są one odpłatne, więc naprawdę warto, że tak powiem. Bo cały czas się uczymy swojego zawodu, a zarazem też możemy dostać pieniądze.
Odwiedzam różne szkoły i rzeczywiście dni otwarte zawsze cieszą się zainteresowaniem uczniów. Skąd to się bierze?
Myślę, że się bierze po prostu z tego, że uczniowie poszukują.
Renata Muszkieta-Stawczyk, zastępca dyrektora do spraw wychowawczych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze.
Poszukują miejsca, do którego chcieliby zajrzeć z pełną świadomością. Miejsca, które będzie i przyjazne pod względem dydaktycznym, ale również takiego miejsca, które będzie im odpowiadało, jeśli chodzi o atmosferę, o klimat, którego poszukują.
Czy uczniowie mają rozeznanie, jeśli chodzi o rynek pracy?
pracy, o to, co mogą wybrać, żeby potem dobrze się czuć już z konkretnym zawodem?
Myślę, że częściowo tak, chociaż to dalej jest tylko częściowo. W Środowiskowym Centrum Doradztwa Zawodowego mamy bardzo dużo osób, które przychodzą właśnie po poradę, zarówno samodzielnie, jak i w grupach, jak i z rodzicami. I to wskazuje na to, że rzeczywiście uczniowie szkół gimnazjalnych szukają takiego rozwiązania na szkołę średnią rzeczywiście z pełnym rozmysłem, z takim wrażeniem, że chcieliby, aby to była rzeczywiście szkoła dla nich docelowa.
Bartek, Kacper są gimnazjalistami i rozglądają się za szkołą, w której chcieliby kontynuować naukę. Dni otwarte to jest dobry pomysł dla gimnazjalisty?
Uważam, że tak, bo pomaga znaleźć tą najlepszą szkołę dla siebie i pomaga rozwiać jakieś wątpliwości związane z tym wyborem.
Co Was zaskakuje, co Was interesuje? No,
zaskakuje nas ogólnie organizacja szkoły w ten dzień, że takie tam robią cukiereczki, rozdają, żeby zachęcić, żeby przyszli tutaj. No i ogólnie takie coś jest fajne, bo takiego czegoś powinno być więcej po prostu.
Zanim przychodzicie do jakiejś konkretnie wybranej szkoły, jakoś się przygotowujecie do tego, szukacie informacji, czy liczycie na to, że się dowiecie tutaj wszystkiego?
Jakieś tam informacji na pewno każdy szuka, ale jak przyjeżdża, no to też się dopytuje, czy to jest prawda, czy tak. To już wychodzi w szkole, jak jesteśmy w sumie.
Czy mieliście kontakt z doradcą zawodowym?
Mieliśmy, tak. Z ekonomika do nas przyjechała pani.
I na czym to polegało?
Opowiadała o swojej szkole, pokazywała jakieś filmy, przedstawiała nam profile, no i ogólnie mówiła, co jak najlepiej zrobić, żeby najlepszą szkołę wybrać.
A jakie macie pomysły na dalszą edukację? Która szkoła zrobiła na Was największe wrażenie do tej pory?
Na mnie największe wrażenie zrobił właśnie ekonomik. Tutaj picie rozdawali, fajnie to zrobili. Pokazywali wszystko ogólnie, no jak to wszystko wygląda, pracownie i tak dalej. No i mi ta szkoła się bardzo podoba w sumie.
Ale jeśli chodzi o kierunek kształcenia, jaką klasę na przykład wybrałbyś?
No to wybrałbym kierunek na to hotelarstwo, bo widziałem jak tam jest, fajnie jest po prostu. Też pokazali tak jakby teatrzyk przy recepcji, też to fajnie wyszło. Chciałbym takiego czegoś spróbować z normalną jakąś osobą.
Czy to jest łatwo czy trudno teraz podjąć decyzję dotyczącą przyszłości?
Moim zdaniem raczej nie jest tak łatwo. Ja ogólnie mam cały czas problem z wyborem między liceum a technikum. Próbuję wybrać tą najlepszą szkołę właśnie przyjeżdżając na dni otwarte.
Czyli zastanawiasz się, czy uczyć się zawodu, czy przygotowywać do studiów?
Tak. Zawsze uważałem, że technikum jest lepsze, bo w razie W, jak matura nie pójdzie, to będę miał zawód. Ale też miałem zawsze, że jednak może mi się uda w liceum i fajnie by było, jakbym w 3 lata zrobił szkołę. I może by mi się udało iść dalej. No ale cały czas jest taka walka jakby między liceum a technikum. I się cały czas zastanawiam właśnie.
Czy się interesujecie tym, jaki jest rynek pracy, na który wejdziecie, kończąc szkołę?
No to chyba każdy na to patrzy. No bo to trzeba zacząć teraz od technikum najlepiej. Tak jak patrzę na hotelarstwo, no to teraz dużo hoteli potrzebuję, bo jest wiele turystów za granicą, przyjeżdża z innych państw. Czyli trzeba uczyć się języków, no i wszystko. Co tu można więcej dodać?
Kim chciałbyś zostać, czego chciałbyś się nauczyć?
No wie pani co, na dzień dzisiejszy tak zbytnio nie wiem. Nauczyć też się zbytniego nie wiem jeszcze, ale...
Rozumiem, że to jest trudna decyzja dla gimnazjalisty, no tak. Żeby już zdecydować, co chciałby się robić w przyszłości.
Trudna jest decyzja.
A jakieś sugestie od rodziców, przyjaciół, znajomych?
A to są różne. Rodzice mówią tak, znajomi mówią tak, każdy mówi inaczej.
Czy interesujesz się zdobyciem konkretnego zawodu już, czy jakąś inną ścieżkę edukacyjną wybrałeś?
No jeszcze tak zbytnio nie wiem. Może w ogóle nie pójdę do żadnej szkoły, może i pójdę, nie wiadomo jak to będzie.
Co będziesz robił w takim razie po gimnazjum?
Zobaczymy, proszę pani. No nie wiem na dzień dzisiejszy, co będę robił po gimnazjum.
Zorientowałam się, że uczniowie dosyć sprytnie kalkulują, co im się opłaca. Jakie wykształcenie zdobyć?
Tak, zdecydowanie, ale chyba mamy takie czasy polegające właśnie na czystej kalkulacji. Uczniowie, którzy przychodzą z zainteresowaniem do ekonomika, wybierają przede wszystkim te zawody, które później mają szansę zaistnienia na rynku pracy, to jest jedna rzecz. Oprócz tego zdecydowanie wybierają te szkoły, które oferują im dodatkowe kwalifikacje, na przykład praktyki zagraniczne, na przykład staże, które są stażami płatnymi. Także to wszystko jest dla nich ważne, dodatkowe kursy kwalifikacyjne, które mogą dać im możliwość dodatkowej pracy, to wszystko zdecydowanie się bardzo liczy.
Czy szkoła, biorąc pod uwagę wyposażenie, propozycje programowe, zawody, specjalizacje, nadąża za oczekiwaniami uczniów?
No nie mamy innego wyjścia, musimy. Staramy się naprawdę, aby Zespół Szkół Ekonomicznych był szkołą atrakcyjną, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Nasza kadra jest rzeczywiście świetnie przygotowana do tego, aby uczniami się zająć. Natomiast myślę, że nasza młodzież ma naprawdę tutaj bardzo dużo atrakcyjnych form spędzenia czasu, że ekonomik jest dla nich atrakcyjny.
Bo szkoła to nie tylko lekcje, wykłady, olimpiady, ale również to,
życie pozalekcyjne. Oczywiście, że tak, chociaż prawda jest taka, że żyjemy w czasach, gdzie uczeń koncentruje się przede wszystkim na zajęciach dydaktycznych, ale też to powolutku się zmienia i oprócz samych zajęć lekcyjnych również udzielanie się w różnego rodzaju kołach zainteresowań, ale takich również formach po prostu zajęć pozalekcyjnych się liczy.
To jeszcze zapytam o stronę związaną z przyjęciem ucznia spoza Zielonej Góry. Czy szkoła dysponuje internatem, jakimś wsparciem socjalnym?
No niestety zespół szkół ekonomicznych internatu nie ma, ale jeżeli są uczniowie, którzy są zainteresowani z zewnątrz miejscem tutaj u nas w szkole, to zdecydowanie możemy pomóc w znalezieniu czy internatu, czy bursy. Także tutaj jest sprawa otwarta.
A ten system motywacyjny, jeśli chodzi o uczniów, stypendia, jakieś takie wsparcie?
Przede wszystkim, jeśli chodzi o stypendia, to tutaj się liczą wyniki w nauce, dlatego też zachęcamy naszych uczniów, aby startowali w konkursach, startowali w olimpiadach. Ten rok jest dla nas taki bardzo bogaty pod tym względem. Mamy 6, właściwie 7 finalistów i laureatów olimpiad, a to zdecydowanie przekłada się również na wsparcie finansowe.
Rekrutacja do zielonogórskiego ekonomika odbywa się drogą elektroniczną.
Tak, zdecydowanie, jak miało to miejsce już w latach ubiegłych, także prosimy wszystkich o wchodzenie na stronę miasta i tam poszukiwanie informacji.
Czy decyduje kolejność zgłoszeń czy średnia na świadectwie?
Nie, po prostu zależy nam na tym, aby uczniowie zainteresowani ekonomikiem po prostu złożyli do nas dokumenty, a później potwierdzili je oryginałami.
Jak się udziela pomocy Kuba? Co się robi?
Można pomóc człowiekowi sprawdzić, czy nie krwawi. Możemy zadzwonić na 112, wybrać numer. Możemy jeszcze powiedzieć, co się stało.
Takie sztuczne oddychanie to dziecko też może zrobić albo jakoś tak pomóc człowiekowi, który jest nieprzytomny?
Nie.
A zobacz, tu koleżanka ćwiczy, robi różne czynności. Umiałbyś tak?
Bym spróbował, to bym umiał.
Co po kolei trzeba zrobić?
Najpierw trzeba sprawdzić, czy oddycha.
Potem?
Potem trzeba myśleć, co zrobić.
Tak.
Potem trzeba zobaczyć, czy to zadziała. Jak nie zadziała, spróbować innego pomysłu.
Już od najmłodszych lat warto uczyć się udzielania pierwszej pomocy.
Jak najbardziej jestem za.
Maja Knut-Sapigórska, nauczycielka z miejskiego przedszkola numer 21 w Zielonej Górze.
Dzieci uwrażliwiają się, nie są obojętni, widząc osobę poszkodowaną, nie boją się zapytać, co się stało. Reagują w sposób pozytywny, nie są skrępowani. Mało tego, instruują też rodziców, w jaki sposób mają się zachować.
Czy takie działania są wpisane w podstawę programową przedszkolaków? Czy jest to inicjatywa i nauczycieli?
Jak najbardziej są wpisane w podstawę programową. Dzieci już od najmłodszych lat uczą się numerów alarmowych, pod które warto dzwonić, kiedy się dzieje nam krzywda, kiedy się na przykład pali lasy, bądź jakiś budynek mieszkalny, kiedy zasłabniemy, gdzie kogo mamy o tym poinformować, jak również tego, w jaki sposób tej pierwszej pomocy udzielać.
Kto uczy dzieci udzielania pierwszej pomocy?
W dużej mierze jest to tutaj rola pani nauczycielek, które pracują z dziećmi na grupie. My też edukujemy się cały czas, chodzimy na różnego rodzaju szkolenia odnośnie pierwszej pomocy, jak i bardzo dużo czytamy i przez to przekazujemy swoją wiedzę dzieciom w sposób nie też taki, żeby ich zanudzać i zasmucać, ale sposób też taki wesoły, radosny, czyli przez piosenki, przez jakieś scenki, dramy, żeby same doświadczały tego, a nie tylko słuchały.
Mam okazję obserwować takie szczególne ćwiczenia z udziałem studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Tutaj załoga czteroosobowa, w tym 3 panie, 1 pan, pokazują dzieciom, jak udzielić pierwszej pomocy, jak podejść do człowieka, kiedy widzimy kogoś, kto leży sobie gdzieś tam, że nie możemy tego bagatelizować, że trzeba pomóc, jak zwrócić uwagę, czy pacjent oddycha, jak reaguje na nas, czy w ogóle jest świadom tego, że my jesteśmy przy nim i w jaki sposób możemy mu pomóc.
I byśmy tutaj sobie osłuchali serduszko, byśmy tutaj przyłożyli słuchaweczkę, tutaj posłuchamy, co się dzieje w koniuszku serca. Tutaj osłuchamy, jak działają, mogę dalej? Osłuchamy, jak działają zostawki, aorta, tak? Tutaj przełożymy słuchawkę, a dziewczynka sobie spokojnie oddycha. Dalej przełożymy jeszcze wyżej słuchawkę i wiemy, co się dzieje z jej serduszkiem. To samo możemy zrobić w przypadku płuc, żeby je osłuchać. Na podstawie tego wiemy, co się dzieje z danym człowiekiem.
Podobało Słyszałaś?
Ci się?
Tak.
I jak to serduszko u koleżanki brzmi?
Bardzo ładnie.
A to jest łatwo czy trudno udzielić pierwszej pomocy? Jak to...
Łatwo.
Co trzeba zrobić, jak na przykład widzimy leżącego nieprzytomnego człowieka? Co dziecko może zrobić?
Zadzwonić pod numer.
I co powiedzieć?
Że jakiś człowiek jest nieprzytomny.
Studenci aktywnie biorą udział w edukacji dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy. To chyba takie ciekawe doświadczenie.
Bardzo ciekawe i nadzieja w tym, że jeżeli bym sobie któregoś dnia szedł ulicą i się przewrócę, to ktoś mi po prostu udzieli pomocy.
Krzysztof Kieszkowski, student pierwszego roku pielęgniarstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Wykonując właśnie takie warsztaty, robimy coś takiego, że inwestujemy po prostu swoją przyszłość.
Wybrał pan bardzo ciekawy zawód. Czy droga pana do tego zawodu zaczynała się w przedszkolu?
Tak, no w telewizji leciały ciekawe seriale, Ostry dyżur, czy tam Na dobre i na złe. To małemu dziecku podobało się, no i tak w trakcie nauki w szkole, w podstawówce, gimnazjum, liceum, tak powoli dojrzewało, no i przyszedł czas po maturze, że trzeba było wybrać odpowiedni kierunek studiów, no i padło na pielęgniarstwo.
O co pytają dzieci, jak ćwiczą?
Jeżeli patrzą, no to największym zainteresowanie wzbudza przede wszystkim sprzęt medyczny, czyli słuchawki, fantomy, rękawiczki, to rzecz, która wzbudza największe zainteresowanie. Pytają się, jak zachować się w takiej sytuacji. Przede wszystkim chcą podotykać, bo najłatwiej jest ten sposób się uczyć, żeby pomóc temu drugiemu człowiekowi, bo te dzieci chcą wiedzieć, jak można pomóc osobie w sytuacji zagrożenia życia.
Czy dziewczynki się już dowiedziały, jak się udziela pierwszej pomocy? Umiecie powiedzieć, co trzeba zrobić? Jak masz na imię?
Weronika.
Weronika, co byś zrobiła, gdybyś zobaczyła taką nieprzytomną osobę?
Zadzwonię na 112.
Dzwonisz, jedzie pomoc, a ty w tym czasie co robisz?
Sprawdzasz oddychanie?
No na pewno. A potem co?
A potem przyjeżdża karetka.
Czego się dowiedziałeś z dzisiejszych warsztatów i ćwiczeń na temat ratowania życia ludzkiego?
Możemy, jeśli przyjdziemy do domu albo do szkoły, zobaczymy, jak ktoś bierze coś od kolegi, co jest trucizną i ten człowiek jest nieprzytomny, to spróbujmy go ratować. No i na przykład człowiek się trzęsie, jakby się chciał obudzić. I wtedy musimy zadzwonić na 112. Wtedy powiedzą, co mamy zrobić i wtedy mamy to zrobić. I jeśli to już wykonamy dobrze, będziemy uratowani i człowiek pojedzie do szpitala.
Zostajemy jeszcze na kilka minut w przedszkolu numer 21 w Zielonej Górze, aby przekonać się, jakie pożytki płyną z udziału w konkursie recytatorskim.
Ala bierze udział w konkursie recytatorskim. Jaki wierszyk przygotowałaś?
O Zosi Samosi.
Jak się przygotowywałaś do tego konkursu?
Tata mi wydrukował wierszyk, uczyłam się. To kilka dni zajęło i się nauczyłam.
A możesz nam zaprezentować ten wierszyk?
Jest taka Zosia. Nazwano ją Zosia Samosia, bo wszystko sama. Ważna mi dama. Wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robić chce. Dla niej szkoła, książka, mama nic nie znaczą. Wszystko sama. Zjadła wszystkie rozumy, więc co jej porozumie? Uczyć się nie chce, bo po co, gdy sama wszystko umie? A jak zapytać Zosi, ile jest 2 i 2? 8. A kto był Kopernik? Król. A co nam Śląsk zdaje? Sól. A gdzie leży Kraków? Nad Watą. A uczyć się warto? Nie warto. Bo ja sama wszystko wiem i śniadanie sama zjem i samochód sama zrobię, ze wszystkim poradzę sobie. Kto by się tam uczył, pytał, dowiadywał się i czytał, kto by sobie głowę łamał, gdy mogę sama. Toś ty taka młoda dama, a kto głupi jest? Ja sama.
Ale proszę powiedz, jeśli się startuje w konkursie, no to rozumiem, że jest jakieś współzawodnictwo. To jakieś emocje temu towarzyszą? Denerwujesz się przed konkursem?
No trochę.
Co czujesz, jak się denerwujesz?
Tak złość. Czuję, że mi coś nie wyjdzie, no.
A jakby to było tak bez konkursu, to też recytowałabyś takie wierszyki?
No, tak powiedzmy.
Pani Iwona Aniszkiewicz-Stankowiak, nauczycielka z przedszkola numer 21 w Zielonej Górze, wymyśliła ten konkurs recytatorski. W jakim celu?
Wymyśliliśmy razem z koleżankami. Ja może miałam taką myśl przewodnią, więc od razu tutaj na miejscu dziękuję koleżankom za pomoc w organizowaniu. Zamysłem naszym było to, żeby powrócić do wierszy Tuwima i Brzechwy, gdyż mamy teraz na rynku bardzo dużo literatury dziecięcej, bardzo ciekawej, ale zauważamy, że dzieci nie znają tych takich podstawowych wierszyków, które nam się kojarzą z naszym dzieciństwem, więc właśnie chciałyśmy, żeby w domu razem z rodzicami poczytali i zapoznali się z tą literaturą dla nas bardzo ważną. Jednocześnie nauka wierszy to przede wszystkim ćwiczenie pamięci dzieci, co jest bardzo ważne później w nauce, jak nasze przedszkolaki pójdą do szkoły. Ćwiczy się interpretację, ćwiczymy też jakby pokonywanie stresu, tremy, obycie ze sceną, też poprawną wymowę, więc to wszystko za pomocą tego konkursu chciałybyśmy uzyskać.
Alu, a czy czytanie jest pożyteczne?
Mhm.
Dlaczego?
Bo można się rozwijać.
Czytasz książki?
Czasami.
A jak wybierasz książki do czytania?
No, tak moją ulubioną książkę wybieram, no i idę czytać sama, tylko że czasami zdania mi się mylą.
A rodzice czytają na głos tobie czasami?
Rzadko.
Chciałabyś, żeby czytali?
Nie.
Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu mają bardzo rozmaity charakter i to ma służyć wszystko rozwojowi dziecka.
Tak, w przedszkolu dzieje się bardzo dużo. Śpiewamy, tańczymy, czytamy, uczymy się przede wszystkim przez zabawę. No chcemy, żeby te dzieci nasze rozwijały się na każdej płaszczyźnie, jaka tylko jest możliwa.
Pytałam ale o to współzawodnictwo. Czy można by było przeprowadzić takie akcje bez współzawodnictwa, jak pani myśli? Czy dzieci lubią po prostu ścigać się, porównywać?
Wszystko można, oczywiście, ale dla dzieci taka rywalizacja jest motywacją. Też ten konkurs, my ćwiczyłyśmy z dziećmi w przedszkolu, bo zazwyczaj jak przygotowujemy do przedstawień, to tutaj ćwiczymy, pomagamy, ale też dzieci same z rodzicami, ja nawet nie słyszałam tych wierszy specjalnie, dopiero usłyszę tutaj, jak dzieci interpretują i mówią. I uważam jak najbardziej, jest to dla nich bardzo motywujące, a przede wszystkim ta rywalizacja pomaga im w walce z tremą, gdzie w przyszłym życiu myślę, że dużo stresów ich jeszcze czeka.
Uczą się również ponoszenia porażek, no bo rozumiem, że tu będą jakieś nagrody, pierwsza, druga, trzecia, a nie dla wszystkich dzieci.
Uczą się na pewno porażek, to jest bardzo ciężkie, dzieci jeszcze nie potrafią przegrywać, ale tutaj każdy dostanie nagrodę. Oczywiście będą pierwsze trzy miejsca, ale reszta dzieci dostanie wyróżnienia, nikt nie wyjdzie z pustą ręką. To też chcemy zachęcić, aby w przyszłym roku, jeśli nam się uda przeprowadzić taki konkurs, zachęcić większą ilość dzieci do nauki tych wierszy. A jak mówimy o nagrodach, to jednocześnie chciałabym podziękować wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję i ufundowali nagrody, bo nagrody są, myślę, bardzo atrakcyjne. Dzieci dostaną bilety i wejściówki do filharmonii na koncert rodzinny, do teatru na bajkę Kopciuszek, kilkoro dzieci pójdzie do Skokoloko sobie poskakać, pójdą do sali zabaw na CRS. Także myślę, że nagrody są bardzo atrakcyjne i zachęcające na przyszłość.